minuci, pół minuty po godzinie 19 w kalendarzu bez zmian. Niedziela, 30 dzień stycznia na antenie Polskiego Radia Poznań. Zapraszamy na drugą część spotkania ze sportem i muzyką, czyli na drugą część audycji w sportowym rytmie, którą realizuje Jarosław Pakczyński, a w studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Sporo o piłce nożnej będzie także w tej części naszego spotkania, bo między innymi zaprosimy Państwa na rozmowę Wojtka Bernarda z piłkarzem polskiej reprezentacji i jednocześnie biznesmenem Grzegorzem Krychowiakiem. Będziemy także zaglądać do Pekinu, do stolicy Chin, gdzie 4 lutego rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie. Mówić będziemy o pewnych perypetiach, które dotykają polskich sportowców, którzy już znajdują się w Pekinie. Jeśli chodzi o wielki światowy sport, to nie tylko igrzyska olimpijskie, ale dzisiaj zakończony turniej tenisowy Australian Open. Podsumujemy występy polskich i wielkopolskich zawodników na tej wielkiej tenisowej imprezie. No a później mówić będziemy o wioślarstwie i to w różnym kontekście. Między innymi powiemy o wiosłowaniu w charytatywnym, świątecznym, orkiestrowym celu. Będzie także o wioślarstwie w odniesieniu do największych imprez światowych, które planowane są także w tym roku na torze regatowym Jeziora Maltańskiego. No i powrócimy raz jeszcze do piłki nożnej w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Będzie przede wszystkim o futsalowym meczu zawodniczek AZS UM Poznań, a także o mobilnej Akademii Piłkarskich Orłów. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Rafael Nadal wygrał 21. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Hiszpan w finale tenisowego Australian Open w Melbourne pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 i 7-5. Mecz trwał 5 godzin i 24 minuty. Norweg Marius Lindvik wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen w Niemczech. Najlepszy z Polaków w drugiej serii Dawid Kubacki był jedynym w drugiej serii. Zajął 15 miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi drugi dziś Karol Geiger. Najwyżej z Polaków na 20 miejscu sklasyfikowany jest Kamil Stoch. W Willingen skakały też panie. Z powodu wiatru odbył się konkurs składający się tylko z jednej serii. Wygrała Słowenka Nika Kriżnar. Nicole Konderla była 21, a Kinga Rajda 22. Niestety COVID komplikuje polskim sportowcom ostatnie przygotowania do zimowych igrzysk w Pekinie. Natalia Maliszewska uzyskała pozytywny wynik koronawirusowego testu, o czym poinformował Polski Komitet Olimpijski. Zawodniczka, która jest naszą nieliczną medalową nadzieją na igrzyska w Pekinie, przebywa teraz w izolacji. Brązowy medal Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych zdobyła Dania, pokonując po dogrywce Francję w meczu o brąz 35-32. Trwa spotkanie finałowe do przerwy. Hiszpania prowadzi ze Szwecją 13-12. W ekstraklasie koszykarzy drużyna Śląska Wrocław prowadzi z Arget BM Stalą Ostrów Wielkopolski 71-59. To wynik w połowie czwartej kwarty. Zakończone drugoligowe zaległe spotkanie w Sopocie. MKK Gniezno pokonał rezerwy Trefla 84-62. Trwa drugoligowe spotkanie w Rydzynie. Rycerze prowadzą z rezerwami za Stalu Zielona Góra 64-44.
To teraz będzie troszkę cyferek na zegarze 19:08:31. Przez najbliższe 3 minuty i 55 sekund na dobry muzyczny początek drugiej godziny audycji w sportowym rytmie Ed Sheeran, a później przez 5 minut i 4 sekundy nasz reporter Wojciech Bernard przedstawi Państwu rozmowę z piłkarzem polskiej reprezentacji Grzegorzem Krychowiakiem.
Gościem specjalnym audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań jest pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak. Witamy Panie Grzegorzu, dzień dobry.
Witam serdecznie.
W tych ostatnich latach rzadziej Pan tutaj w Poznaniu składa wizytę z okazji meczów piłkarskiej reprezentacji, a częściej w innym kontekście. Teraz, chociaż już nie w samym Poznaniu, ale w podpoznańskiej Dąbrowie, pojawia się Pan w kolejnym innym charakterze.
Jestem tutaj właśnie, żeby otworzyć medklinikę w Dąbrowie wraz z bardzo doświadczonym zespołem Jackiem Jaroszewskim, Pawłem Bambrem. Sportowcy, którzy przychodzą do naszej kliniki, potwierdzają, że fizjoterapeuci, którzy pracują tutaj, są na najwyższym poziomie.
Przejdźmy do innych kwestii, już takich czysto piłkarskich, sportowych. Pan też czeka z niecierpliwością na ogłoszenie ostatecznego werdyktu Cezarego Kuleszy, kto zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski?
To trochę zaskakująca sytuacja, która, nie ukrywam, pierwszy raz mi się przydarzyło, że przed najważniejszymi meczami nie mamy trenera. Ale wydaje mi się, że dla nas, dla zawodników, tego typu zachowanie ze strony poprzedniego selekcjonera wywoła taką sportową złość w zawodnikach i będziemy jeszcze bardziej chcieli pokazać się z dobrej strony w tych dwóch kluczowych meczach i awansować na Mistrzostwa Świata.
Pan miał okazję rozmawiać z Paulo Sousą już po tych jego decyzjach, które tak wstrząsnęły kibicami, także chyba na swój sposób mam i reprezentantami również.
Nie miałem okazji. okazji, ale wydaje mi się, że nie ma sensu rozmawiać. To był taki naprawdę bardzo, bardzo niski poziom. Reprezentujesz kraj, 40 milionów ludzi. To jest naprawdę ogromne wyróżnienie. To nie można zrezygnować z reprezentacji Polski, ale to tylko świadczy o tym, że potrzebny nam patriota, następny trener, żeby czuł, że gra i reprezentowanie reprezentacji Polski jest ogromną dumą. Trzeba ją reprezentować na odpowiednio, nie tylko na boisku, ale również poza nim.
Czy idąc tym tropem myślenia, Adam Nawałka, jako dobrze wam znany Polak, były trener, selekcjoner naszej reprezentacji, jest mimo wszystko trochę bliższy wam piłkarzom niż to drugie nazwisko, które pojawia się na ostatniej prostej, czyli Andrzej Szewczenko?
Nie mnie oceniać, kto będzie następnym trenerem reprezentacji Polski, ale problem jest to czas. Już niedługo będziemy grać najważniejszy mecz, żeby zakwalifikować się do Mistrzostw Świata, więc oczywiście trener Nawałka ma ogromne doświadczenie, zna zawodników, więc to ułatwi aklimatyzację w zespole, więc to jest bardzo dobra opcja, ale oczywiście ja jestem zawodnikiem, moją pracą jest granie w piłkę, a prezes podejmie najlepszą decyzję.
Czy uważa pan, że powinien być to trener tylko na te dwa, miejmy nadzieję, spotkania barażowe, czy ktoś na dłużej?
Wydaje mi się, że reprezentacja Polski to jest poważny związek. Nie wybiera się trenera na dwa spotkania czy na jeden, tylko na dłuższy okres. Wydaje mi się, że szanujący się trener nie pozwoli sobie podpisać kontrakt na miesiąc, na dwa, z myślą tylko, że będzie na dwa najbliższe spotkania, tylko z myślą o tym, żeby wygrać dwa najbliższe mecze, zakwalifikować się na mundial i tam pojechać i osiągnąć sukces.
Czy odbiera pan jakieś sygnały, biorąc pod uwagę pana klubową przynależność, jak media rosyjskie podchodzą do tego wszystkiego w ostatnim okresie, co się dzieje wokół naszej reprezentacji?
Nie śledzę to, co piszą media na ten temat. Wolę poczekać kilka dni, poznać nazwisko nowego trenera, a nie skupiać się na tym, kto może być trenerem.
Jak ocenia pan ewentualne szanse piłkarskiej reprezentacji Polski i to losowanie, które na swój sposób, mimo że na początku byliśmy niezadowoleni z braku rozstawienia, ostatecznie chyba ta ścieżka się dla nas dobrze ułożyła?
To jest dobre losowanie, ale gramy na wyjeździe z bardzo mocnym rywalem, wymagającym. Nie będzie to łatwe spotkanie, nie ma łatwych spotkań. Trzeba przygotować się na bardzo, bardzo trudny mecz. Jest to okres bardzo chłodny w Rosji, gdzie temperatury spadają do minus 10 stopni, więc to też będzie element, który trzeba wziąć pod uwagę, ale ten zespół ma wystarczająco doświadczenia, żeby odpowiednio przygotować się do tego meczu i ten mecz wygrać.
Wybiega pan trochę dalej już do ewentualnego następnego rywala po wyeliminowaniu Rosjan, Szwedzi, Czesi?
Nie ma takiego sensu. Skupmy się przede wszystkim na tym najbliższym, trudnym meczu.
Pan niedługo będzie miał w przyszłym tygodniu swoje kolejne urodziny. Wygląda na to, że ewentualny mundial w Katarze mógłby być już ostatnią taką wielką imprezą, a tym bardziej to chyba mobilizuje do osiągnięcia dobrego wyniku i do tego awansu.
Kiedy gra się dla reprezentacji Polski i reprezentuje kraj, nie trzeba żadnej dodatkowej motywacji, czy to będzie ostatnia impreza, czy nie. Kiedy się wybiega na boisku i reprezentuje 40-milionowy kraj, to walczy się za orzełka na piersi i chce się wygrać. Dodatkowa motywacja nie jest potrzebna, zwłaszcza w tego typu meczach kluczowych w tekście Mistrza Świata.
W tej chwili chwila oddechu, biorąc pod uwagę pana wizytę między innymi tutaj w podpoznańskiej Dąbrowie, jeszcze czas relaksu?
Krótki okres taki wypoczynkowy między zgrupowaniami, miałem akurat dwa dni wolnego, stąd przyjazd tutaj, ale już od jutra zaczynam przygotowania do sezonu, po przerwie, do trudnego sezonu, żeby być odpowiednio przygotowanym. Na razie robię to z uśmiechem, wybiegam na boisko, jestem akurat szczęściarzem, że mogę grać w piłkę, robić to co kocham i dostawać za to pieniądze, więc nie będę narzekał.
Tego uśmiechu życzę na co dzień, czego życzyć z okazji zbliżających się urodzin?
Przede wszystkim zdrowia. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, całą resztę trzeba sobie wywalczyć.
Czy nie chce być pan klientem medkliniki na swój sposób?
Nie będę miał nic przeciwko, żeby przyjść do fizjoterapeuty, ale do ortopedów raczej wolałbym nie wybierać się.
Grzegorz Krychowiak we wtorkowej, podkreślmy, bo już sporo się od tego czasu zmieniło, rozmowie z naszym reporterem Wojtkiem Bernardem. Trzymamy mocno kciuki za ten barażowy mecz polskiej reprezentacji na stadionie w Moskwie. Gdyby ten mecz miał się odbyć bez kibiców, to odbędzie się na stadionie Dyna, a nie na Łużnikach, ale mamy nadzieję, że pandemia pozwoli, żeby fani mogli zasiąść na trybunach. A my wciąż...
Jeszcze co ważne, jeżeli Polska wygra, niezależnie czy wygra, czy przegra, rozegra potem spotkanie
z Czechami lub ze Szwecją.
Ze Szwecją zależy, kto wygra, kto
lepiej
przegra.
Lepiej, żeby było ze zwycięstwem Polski, tak. I zwycięstwo na przykład którejś z tych dwóch drużyn, które wymieniliśmy, wtedy tak. Będzie gra o coś, a nie mecz towarzyski.
I to spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim. Wszystko na to
tak
wskazuje.
Jest, takie postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, to ujawniono na poprzednim posiedzeniu, a jutro ma być oficjalna konferencja prasowa prezentująca nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Okazuje się, że jest nowy faworyt, doskonale znany w Poznaniu, Wielkopolsce, były szkoleniowiec z kolei Orza, Czesław Michniewicz.
I to jest takie nazwisko, o którym możemy powiedzieć, zatoczyło koło, jeśli chodzi o kandydatów na nowego trenera reprezentacji Polski, dlatego że jeśli dobrze pamiętam, gdy Paulo Sousa w święta Bożego Narodzenia rezygnował, to pierwsze nazwisko, które się właściwie szybko pojawiło, to był Czesław Michniewicz, ale tak jak się szybko pojawiło, tak w notowaniach szybko zniknęło. No i zaczęły się pojawiać kolejne trenerów włoskich, bardziej mniej doświadczonych, Adama Nawałki
cały czas na tej karuzeli też pojawiał.
Ale też pojawił się później troszeczkę, chyba nie na początku.
Jak go zwolnili z Genoi,
tak, to wtedy bardziej.
Teraz będzie cały czas pobierał do tej pory pieniążki także z warszawskiej Legii, nie ukrywajmy Czesława Michniewicz.
Ale dziś się pojawiła właśnie,
że rozwiązał umowę
z warszawską Legią.
Czyli to byłoby wyraźnym sygnałem, że jutro o 17.15 Wielkopolski po południu będziesz mógł tutaj spuentować na antenie Radia Poznań wybór nowego selekcjonera. No zobaczymy.
Wszystko będziemy wiedzieli o 13.30 mniej więcej, bo wtedy jest konferencja prasowa.
Dla nas fajnie, bo jesteśmy po imieniu z przyszłym selekcjonerem.
Tak. Czesław Michniewicz stary jest zresztą z dobrych kontaktów z dziennikarzami.
Szczególnie poznańskimi.
Też, tak. Gaduła przede wszystkim, co tu dużo mówić.
Ale motywator niesamowity, przydałby się na takie dwa spotkania.
I przede wszystkim jest to trener, który chyba jak żaden inny polski trener potrafi wykorzystać słabości rywala i wycisnąć to, co najlepsze ze swojego zespołu, bo gdy trzeba się przygotować pod konkretnego przeciwnika, to przygotowanie Czesława Michniewicza jest zawsze na najwyższym poziomie i widzieliśmy to, gdy prowadził młodzieżową reprezentację. Oczywiście dochodzi do pewnego poziomu, którego nie da się przeskoczyć, jak to było w meczu młodzieżówki z Hiszpanią, ale mieliśmy przykład w meczu z Belgią, meczu z Włochami.
A i na początku Ligi Europy z Legią Warszawa.
Też.
Oby zobaczymy, czy on, czy nie on, czyli czy Czesław Michniewicz, czy nie Czesław Michniewicz. Przekonamy się, mamy nadzieję, jutro, bo prezes Cezary Kulesza potrafi zaskakiwać. No to od wielkiej piłki nożnej wróćmy do innej wielkiej imprezy, która rozpocznie się w piątek, 4 lutego, zimowe Igrzyska Olimpijskie. Polska reprezentacja w większości już dotarła do stolicy Chin. Skoczkowie jeszcze oczywiście sobie dolecą, bo dzisiaj skakali w Willingen, a tymczasem pewne perypetie się także w obozie biało-czerwonych pojawiły. Dzisiaj Państwa informowaliśmy już, że Natalia Maliszewska uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. To jest polska gwiazda short tracku, nasza medalowa nadzieja, ale jak przyznaje szef Polskiej Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiecki, te wyniki testu budzą pewne wątpliwości.
No tutaj też właśnie troszkę nas dobiła sytuacja właśnie z Natalią, szczególnie, że jest sporo takich rzeczy, do których mamy jakby wątpliwości, które właśnie wyjaśniamy, które zadaliśmy tej części medycznej organizatorów. Poczekamy na jakieś wyjaśnienia, no i oby to się szybko skończyło. Oczywiście scenariusze są dwa, że te wartości na tyle spadną, że Natalia wróci do wioski i wtedy przejdzie jakby według procedury na bliskie kontakty, natomiast no w tej sytuacji nie jest to żaden problem, bo tutaj jest poza izolacją i osobnym transportem, nic innego jej nie grozi. Ona może przede wszystkim startować i to jest najważniejsze dla nas, dla niej, dla całej reprezentacji. Natomiast ta gorsza opcja jest taka, że no nie zdążą te wartości spaść do takich, które umożliwią no wypuszczenie jej z tego hotelu, w którym następuje izolacja zawodników.
Bardzo przykra sytuacja, bo przypomnijmy, że Natalia Maliszewska już w pierwszą olimpijską sobotę, 5 lutego, miała rozpocząć rywalizację, ma nadal rozpocząć rywalizację swojej koronnej konkurencji, czyli wyścigu short tracku na 500 metrów. Zobaczymy, czy tak się stanie, oby mogła wystartować i powalczyć o jak najwyższą lokatę. Tymczasem dzisiaj polscy snowboardziści, którzy też przygotowują się do zimowych igrzysk w Pekinie, mieli na dziś zaplanowane treningi, ale olimpijscy organizatorzy wyprosili ich ze stoku. Posłuchajmy, co mówi jedna z polskich też faworytek, Aleksandra Król, która dwa tygodnie temu wygrała zawody Pucharu Świata w austriackiej miejscowości Simon-Höhe.
Do końca nie wiemy, co się wydarzyło z tym treningiem. Zaszło jakieś po prostu nieporozumienie do końca. Ciężko się tutaj porozumieć z Chińczykami, bo mało kto mówi dobrze po angielsku, jak już mówią, nie rozumieją zbytnio. Trenowali obok nas również snowboardziści z Chin i nawet oni nie mogli się dogadać, nie wiedzieli, o co chodzi. Summa summarum, przyjechał jakiś oficjel i kazał nam zebrać tyczki. My zrobiliśmy dopiero 3 przejazdy treningowe, więc troszkę mało. No i kazali nam się po prostu stamtąd zawijać i koniec, kropka, bo trasa należy do wszystkich i inni też chcą na niej jeździć luźno. Przy czym tam jeździły może 2 osoby, 1 przejazd i to by było na tyle. Czekamy z informacją, czy jutro też odbędzie się trening, czy nie. Czy możemy w ogóle na tym stoku trenować, bo tego też jeszcze nie wiemy.
Takie oto pekińskie zagadki w obozie biało-czerwonych przed zaczynającymi się 4 lutego zimowymi igrzyskami olimpijskimi.
Natomiast zakończyło się spotkanie zaległe ekstraklasy koszykarzy. Drużyna Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski przegrała we Wrocławiu ze Śląskiem 69-79. Drugoligowe spotkanie w Rydzynie pod Lesznym jeszcze trwa. Rycerze wysoko wadzą z rezerwami za Stalu Zielona Góra 92-63.
A u nas za 3 minuty o wielkim tenisie podsumowanie Australian Open z polskiej i wielkopolskiej perspektywy.
26 minut i 26 sekund po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie. Czas na blok tenisowy. Zakończony turniej Australian Open w Melbourne na twardych kortach. W męskim finale dzisiaj, który trwał 5,5 godziny prawie, Hiszpan Rafael Nadal pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 i 7-5. To 21 triumf wielkoszlemowych Hiszpana Nadala w historii. Natomiast w kobiecym finale wczoraj Australijka Ashley Barty pokonała Amerykankę Danielle Collins 6-3 i 7-6. Przypomnę, że Danielle Collins to jest ta zawodniczka, która wyeliminowała Iga Świątek w półfinale, wygrywając w dwóch setach, ale no nie oszukujmy się, półfinał wielkiego szlema to i tak jest duży sukces młodej 20-letniej polskiej tenisistki, która jutro będzie czwarta w najnowszym notowaniu rankingu WTA. No a Ashley Barty, skoro wygrała turniej wielkoszlemowy, nie ulega wątpliwości, że się w tym rankingu po prostu umocni. Posłuchajmy rozmowy z tenisowym ekspertem.
Jeśli chodzi o występy biało-czerwonych na kortach Flinders Park w Melbourne podczas Australian Open 2022, oczywiście najwięcej radości dostarczyła nam Iga Świątek, ale było też mnóstwo poznańskich wątków, między innymi występy Magdy Linety czy niezwykle utalentowanego juniora Borysa Zgoły. Jak na to wszystko spogląda na występy przede wszystkim polskich reprezentantów na kortach w Australii, szef tenis magazynu wydawanego w Poznaniu, redaktor Maciej Łosiak. Zacznijmy od pochwalenia Igi i zganienia Huberta Hurkacza?
Znaczy przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że nigdy tylu reprezentantów Polski nie wystartowało w grze pojedynczej w Wielkim Szlemie. To naprawdę 5 Polaków, 3 panie, 3 panów, to naprawdę bardzo dobry rezultat, jeśli chodzi o nację i z tego powinniśmy się cieszyć. A jeśli chodzi o wyniki, oczywiście Iga Świątek poza konkurencją, Hubert Hurkacz zawiódł, przegrywając w drugiej rundzie z Monalino. Natomiast myślę, że Hubert się odbuduje i niedługo dostarczy nam już naprawdę dużo, dużo radości. Z pozostałych reprezentantów Polski na plus myślę, że występ Magdaleny Fręch, która wprawdzie przegrała z Simoną Halep, ale po walce. Magda Linet awansowała do drugiej rundy. To taki plan minimum dla poznanianki. No, przegrana z Darią Kasatkiną po walce, ale myślę, że nie podlegała dyskusji. Jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów Polski, to pozostaje jeszcze Kamil Majszak. Myślę, że tutaj też należy uznać za plus, tym bardziej, że Kamil kilka dni przed rozpoczęciem turnieju przechodził koronawirusa, a na dodatek dostał się do turnieju głównego dzięki temu, że wycofał się jeden z tenisistów. Juniorzy, myślę, że też taki plan minimum wykonali. Mówię tutaj o Olafie Pieczkowskim i Borysie Zgole. Olaf i Borys awansowali do drugiej rundy juniorskiego Australian Open. Troszeczkę większym rozczarowaniem jest występ Olafa, który na co dzień reprezentuje klub tenisowy Jakubowo Olsztyn, z tego względu, że był rozstawiony i myślę, że jego rywal był w zasięgu. Natomiast dla Borysa, który jest reprezentantem AZS-u Poznań, był to debiut w Wielkim Szlemie i moim zdaniem debiut pozytywny. Wyjechał do Australii razem z tatą Grzegorzem Zgołą, który, przypomnijmy, jest byłym tenisistą zawodowym i na pewno pokieruje dobrze karierą swojego syna, zresztą podobnie jak młodszego syna Gorana. Także panowie zaprezentowali się, moim zdaniem, na miarę swoich możliwości.
Rozmawiamy jeszcze w styczniu, a więc początek 2022 roku. Zawsze Australian Open to jest takie niesamowicie mocne tenisowe uderzenie u progu nowych 12 miesięcy na kortach, ale ja chcę szybko wrócić do Polski i do Wielkopolski. Według Twojego rozeznania, jakie najciekawsze punkty tutaj na naszym terenie, czy w naszym regionie, czy w Polsce będą się odbywać właśnie w najbliższym czasie, w tym roku?
No, pamiętajmy, że w tym roku czeka kibiców tenisa niezwykle emocjonujący, jestem o tym w 100% przekonany, mecz w ramach Billie Jean King Cup, czyli poprzedniej Pucharu Federacji. Zmierzą się reprezentacje polskie i Rumunii. Mecz odbędzie się w połowie kwietnia w Radomiu, w nowoczesnej hali. Myślę, że wielu kibiców, także z Wielkopolski, chętnie się tam wybierze. No i uważam, że Polska prawdopodobnie wystąpi w najsilniejszym składzie. Była deklaracja Igi Świątek na początku grudnia ubiegłego roku, że zagra w pucharze w reprezentacji Polski. Myślę, że słowa dotrzyma i byłoby to niesamowite widowisko, gdyby była okazja do zmierzenia się z Simoną Halep albo do rewanżu z Soraną Kirsteą. Naprawdę to będzie jeden z ciekawszych turniejów, ciekawszych imprez w Polsce. Natomiast no, na pewno będzie też cykl LOTOS PZT Tour, w ramach którego oczywiście odbędą się turnieje i na kortach na Golęcinie, i tutaj w Poznaniu przy Noskowskiego. Mówię o Challengerze Poznań Open i turnieju ITF Talex Open, czyli Międzynarodowych Mistrzostwach Wielkopolski. No i zapowiadana Superliga, czyli początek drużynowych zmagań o Mistrzostwo Polski. Pierwsza kolejka ma zostać rozegrana 29 maja. W Ekstraklasie mają zagwarantowane miejsce dwa poznańskie kluby, czyli AZS Poznań i Park Tenisowy Olimpia. W jakim składzie zagrają? Tego jeszcze do końca nie wiemy. To się będzie rozstrzygało w najbliższych kilku tygodniach do końca okienka transferowego. Natomiast pozostałe kluby, które mają zagwarantowane miejsce w Ekstraklasie, zbroją się i ściągają naprawdę mocnych zawodników. Dla przykładu w Górniku Bytom wystąpi Teresa Martincowa, Czeszka, która jest w pierwszej 50 rankingu WTA. Natomiast na przykład w BKT Advantage Bielsko-Biała zakontraktowany został Jiří Veselý, pierwsza rakieta w Czechach. Także klub z Grodziska bardzo ściągnął bardzo mocnych zawodników, w tym m.in. Kamila Majszaka czy Kacpra Żuka. Także zapowiadają się duże emocje. Wszystko będzie się rozstrzygało w najbliższych tygodniach.
Za 25 minut, godzina 20 na antenie Radia Poznań. W dalszym ciągu słuchają Państwa audycji w sportowym rytmie. Teraz będzie o wiosłowaniu. Najpierw o wiosłowaniu charytatywnym, bo mamy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sportowych akcentów tej imprezy, tego wydarzenia też nie brakuje. My wybraliśmy się dla Państwa na pewne wioślarskie, ergometrowe rywalizacje, próba bicia rekordu w jednej z poznańskich galerii. Posłuchajmy, co tam się działo.
Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w jednej z poznańskich galerii handlowych, no to nie może zabraknąć prawdziwych wioślarzy. Olimpijczyk z Tokio Wiktor Habel. Spoglądamy teraz, jak sobie pani Monika na ergometrze radzi.
Monika, może zacząć, ostatnio nie wiosłuje na ergometrze, ale nie zapomniała tego ruchu, także myślę, że tutaj młodzież, która stoi dookoła z poznańskich klubów, może śmiało brać przykład z Moniki.
Takie 500 metrów, jak ktoś nie przesadzi z tempem, to sobie każdy chyba może tutaj pociągnąć na ergometrze.
Oczywiście, myślę, że żaden problem. Może się pojawić ewentualnie kropla potu na dole, na finiszowych metrach, ale śmiało można potem iść zakupy robić.
A pan po treningu tu przyszedł?
Tak, jestem po treningu. Tym bardziej dzisiaj tak spokojnie na tym ergometrze, bo jutro mamy zawody Mistrzostwa Polski na ergometrze we Wrocławiu, także tam jest jutrzejszy sprawdzian. Muszę się przyznać, że wiosłowanie dla WOŚP już jest od kilku lat, a jest to mój pierwszy start, bo zawsze niestety kolidowało to z Mistrzostwami Polski na ergometrze i nie mogłem w tym samym dniu wziąć udział w dwóch imprezach, dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem, tym bardziej, że jest to szczytny cel dla dzieci. Jesteśmy teraz w treningu zimowym, przedwczoraj wróciłem ze zgrupowania wysokogórskiego w Livigno. Teraz jest ta robota, którą po prostu trzeba zrobić, a efekty ona przyniesie na wiosnę i w dalszej części sezonu.
Mała zadyszka jest, ale zadowolona, uśmiechnięta Monika Habel.
To jest jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Ja oczywiście czekam na ładniejszą pogodę, z bardziej sprzyjające warunki, żeby zacząć schodzić na wodę, bo to jednak jest kwintesencja wioślarstwa. Czekamy na wodę i przy okazji teraz się cieszymy, że możemy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w naszej formie, w naszych warunkach.
Jak do tego ergometru podejść? Takie rady Moniki Habel.
Taka przesłona, taka wajcha z boku, co jest. To tak na 3-4, nie przesadzajmy z obciążeniem, po co plecy obciążać. No i tak przygotujmy się ponad 2,5 do 3 minut ruchu, także drogie panie, drodzy panowie, możemy się troszeczkę spocić i pójść na zakupy, albo coś zjeść, albo w przerwie między zakupami a jedzeniem, albo i nawet po jedzeniu, bo ten wysiłek naprawdę nas nie zetnie z nóg, a naprawdę płyniemy w szczytnym celu.
No, chodziło o to, żeby przewiosłować na ergometrze wioślarskim 500 metrów. No i trzeba przyznać, że wczoraj w Poznaniu od godziny 9 do 19 ergometr cały czas się kręcił i stała nawet kolejka. I w sumie przez cały dzień, oprócz państwa Hablów, czyli brązowej medalistki z Rio i czwartego wioślarza z ostatnich igrzysk z Tokio, wiosłowało w sumie razem właśnie z Moniką i Wiktorem 251 osób, co dało wynik 125,5 kilometra. Tyle osób przez cały dzień wiosłowało w Poznaniu. W rywalizacji wzięło udział 9 miast. Najwięcej osób przewiosłowało w Toruniu. Ponad 300, ale chyba na dwa ergometry płynęli, bo to aż nie wydaje mi się, żeby można na jednym ergometrze taki wynik wykręcić. No ale gratulacje, w Poznaniu, przypomnę, 251 osób. A dzisiaj odbyły się wspomniane Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim we Wrocławiu, na które wybrał się Wiktor Habel, no i zajął tam drugie miejsce. Wicemistrzem Polski został, gratulujemy. Trzeba myśleć już o tym, co na wodzie będzie się działo, jeśli chodzi o sezon 2022 w polskim i wielkopolskim wioślarstwie. Posłuchajmy więc kolejnej rozmowy.
Rozmawiać się w styczniu o wioślarstwie komuś może wydać się troszkę przypadkowe, ale wcale tak nie jest, bo wioślarstwo zawsze mocne w naszym regionie. Szef wielkopolskich wiosł, pan Aleksander Daniel. Panie prezesie, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu i miniony 2021 rok, w którym były Igrzyska Olimpijskie w Tokio, no nie było wielkopolskiego przynajmniej medalu, choć znowu blisko był Wiktor Habel. No ale patrzymy w przyszłość, bo znowu tor regatowy Jeziora Maltańskiego będzie areną dużych imprez także w tym roku, prawda?
Dwa słowa o poprzednim roku. No to, że Wiktor zajął to smutne czwarte miejsce, które nie cieszy się u zawodników powodzeniem, to trzeba powiedzieć, że oprócz niego przecież mieliśmy bardzo silną grupę naszych juniorów, która przywiozła medale z Mistrzostw Świata Juniorów i z Młodzieżowych Mistrzostw Świata, czyli w zaplecze stanowiliśmy praktycznie rzecz biorąc prawie 50% reprezentacji Polski na te zawody, czyli generalnie rzecz biorąc Poznań wiosłami stoi, to po pierwsze, i to jest ogromny sukces nie tylko naszego środowiska, ale także Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która znajduje się w Poznaniu, bo większość tych reprezentantów to są zawodnicy poznańskich klubów i uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tyle przypomnienia o poprzednim roku, bo oczywiście był to rok trudny.
To od razu pójdę za ciosem. To są kandydaci na Paryż, czy jednak na kolejne Igrzyska 2028?
Polski Związek dokonał zmiany na stanowisku prezesa Polskiego Związku. Jest nowy dyrektor sportowy, nowy wiceprezes sportowy. Trochę zmieniła się optyka i myślę, że podjęto decyzję o tym, żeby rozszerzyć kadrę, czyli w tej szerokiej kadrze już są nasi zawodnicy, czyli młodzieżowcy startują w tej chwili z tą silną czwórką seniorów, trenują razem. Myślę, że to wzbudzi rywalizację w środowisku i da pewien asum do tego, aby ci młodzi zawodnicy uczyli się przy starszych zawodnikach, to po pierwsze, ale po drugie wymienili ich w posadzie. W związku z powyższym będzie ostra, zacięta walka o miejsca w osadach na Mistrzostwach Świata i chyba jest to słuszna droga, bowiem Paryż bardzo blisko, w związku z tym musimy do tego Paryża się przygotować.
No to wracamy do tego 2022 już roku. Puchar Świata najważniejsza, jedna z najważniejszych imprez w całej stolicy Wielkopolski, to właśnie wioślarski Puchar Świata 17-19 czerwca.
Mamy doświadczenie z organizacją zawodów w pandemii. Przypomnę, że dwa lata temu to właśnie Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie. Byliśmy gospodarzem w Poznaniu w tym najgorszym etapie, czyli październikowych pandemii szalejącej w naszym mieście, w Europie i w świecie. Teraz przygotowujemy się do też dużego wydarzenia Pucharu Świata Seniorów w Wioślarstwie w czerwcu. Mamy w tej chwili już potwierdzenia przyjazdu ekip z tych zamorskich, czyli Chiny, Australia, Nowa Zelandia, Japonia. Część europejskich federacji też już potwierdziła swój udział. Zawody będą o dzień dłużej, rozpoczną się w czwartek. Będziemy mieli dosyć dużą liczbę osób niepełnosprawnych na zawodach. Myślę, że to da nam Poznaniaką asum do tego, żeby znowu spotkać się z wielkim wioślarstwem, bo pewnie ekipy przywiozą tych zawodników, którzy będą pretendować do startu w Igrzyskach Olimpijskich, tworzą nowe osady i będzie to ciekawa rywalizacja.
Takim generalnym sprawdzianem przed tym Pucharem Świata będą oczywiście Mistrzostwa Polski w pierwszy weekend czerwca. Wcześniej też coś wioślarskiego się będzie działo na poznańskiej Malcie?
Tak, pierwszy majowy weekend. będą zawody kwalifikacyjne do kadry seniorów na Malcie. Dla nas o tyle te zawody będą ciekawe, dlatego że obieg maltański ma się wzbogacić o maszynę startową dla wioślarzy i będziemy tą maszynę właśnie w maju próbować, bo ta maszyna jest montowana na Malcie z myślą o Pucharzach Świata i zawodach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, ale także dla naszych potrzeb krajowych. Większość zawodów w tej chwili odbywa się na świecie startu przy pomocy maszyny startowej. Chodzi o to, żeby nasza reprezentacja i nasi zawodnicy mieli możliwość zapoznania się z tym sprzętem tu w Poznaniu.
Wiem, że zawsze Pana kusi pozyskiwanie także wspólnie z miastem Poznań wielkich imprez wioślarskich, czy to Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, czy wreszcie Regat Pucharu Świata. Niebawem podobno rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o lata 2024-2025. FISA już czeka na wszystkie wnioski. Jakiś się poznański wniosek się pojawi? Czy trzeba spokojnie, bo pandemia, bo nie wiadomo?
Jest parę ciekawych imprez, które chcielibyśmy do Poznania ściągnąć. Myślimy tutaj na przykład o nowym wydarzeniu, które ma mieć miejsce, ma być wprowadzone, mają być to Mistrzostwa Świata na ergometrze wioślarskim. Jesteśmy tutaj po wstępnych rozmowach z targami poznańskimi, które mają świetne zaplecze i myślę, że taka impreza lutowa na targach z udziałem 1000-1500 zawodników ze świata na ergometrze byłaby ciekawym wydarzeniem medialnym, ciekawym wydarzeniem dla widzów. No, są także Mistrzostwa Świata do lat 23. Bardzo obiecująca impreza, którą myślimy, żeby ewentualnie o nią wystąpić. Jest Puchar Świata, bo chcielibyśmy, żeby Puchar Świata był jednym z elementów, który na stałe gości w Polsce, w Poznaniu. Trzy wydarzenia, co roku jedno, tak żeby mieszkańcy miasta Poznania mieli możliwość styku z wielkim wioślarstwem co rok. Czy to się uda? No, na razie jest nabór. Czekamy na ostateczne decyzje władz miasta Poznania, bo one są gospodarzami imprezy. Decyzja ma zapaść we wrześniu, czyli złożenie aplikacji, przed nami kontrola ze strony FISA, ocenianie wniosków, a potem głosowanie, które miasto ewentualnie będzie organizowało te imprezy. No, musimy jednak mieć świadomość, że ściągnięcie takiej imprezy do Poznania to są jednak wydatki finansowe, duże koszty finansowe. To nie tylko koszty samej organizacji zawodów, ale także koszty związane z złożeniem wniosków. Międzynarodowe federacje uznają zawody tego typu jako dobrą reklamę i dobrą promocję miasta i w związku z tym żądają odpowiedniej kwoty za prawo organizacji tych zawodów.
Nie da się ukryć, że ten sygnał na antenie Radia Poznań będzie pojawiać się coraz częściej w miarę kolejnych rozgrywek wiosennej części walki w różnych ligach piłkarskich. No to dzisiaj pozostajemy jeszcze pod dachem i zabieramy Państwa na mecz Ekstraligi Futsalu Pań, który odbył się na poznańskim Morasku. Zawodniczki AZS UM Poznań grały z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego, a spotkanie oglądał Dawid Cytrowski.
Bardzo jednostronny przebieg meczu AZS-u UAM Poznań z AZS-em UW Warszawa. Pewna wygrana Poznanianek 6-0. Zuzanna Sawicka wynik bramkowy otworzyła, także zakończyła.
Zresztą na pewno lubimy te mecze i gdzieś tam zawsze...
Jak się wygrywa 6-0, to trudno nie lubić.
Generalnie lubimy spotkania z UW i zawsze jest to otwarte spotkanie, także jest tutaj dużo futsalu w tym przede wszystkim. Możemy w końcu robić rotację i to nas gdzieś tam na pewno niesie do przodu i dokładamy do tego skuteczność i dzięki temu mamy zwycięstwo.
Ta twoja bramka w pierwszej minucie chyba w zasadzie już troszkę jakby ten mecz ustawiła.
No tak, na pewno chcieliśmy od razu strzelić bramkę, bo wiadomo, że zawsze gra się łatwiej, jak już mamy przewagę, także było to na pewno dla nas ważne. Myślę, że ta bramka też trochę uspokoiła sytuację. Na pewno po ostatniej porażce no, nie było to dla nas zbyt miłe, żeby przegrać tam i stracić punkty. Wiedziałyśmy, jak ważne jest to spotkanie, żeby gdzieś tam dalej utrzymać pozycję lidera i byłyśmy na pewno mega nabuzowane. I ta bramka tak upewniła nas tylko w tym, że idziemy w dobrym kierunku i że wygramy ten mecz.
Jedna z bohaterek tego meczu, Paula Frączak.
To znaczy, mnie na pewno cieszy to, że w końcu mogę grać, bo długo mnie tutaj nie było. Bramki oczywiście cieszą, ale myślę, że to jest wiadomo zawsze zasługa całej drużyny. Ja gdzieś tam tylko dołożyłam tą nogę i udało się strzelić te bramki. Wynik 6-0 przyzwoity, ale myślę, że mogło być lepiej. Gdzieś tam zawsze jest ten niedosyt. Tym bardziej, że tak naprawdę dziewczyny cały czas się tylko broniły, no a my gdzieś tam próbowałyśmy rozgrywać akcje nie do końca zawsze wychodziło, ale ogólnie no fajnie, że wygrałyśmy, tak?
Dobrze też, że pewnie miałyście okazję pograć szerszym składem. Tutaj młodsze zawodniczki też mogły wejść, łapać te swoje minuty, szczególnie przy takim wyniku, kiedy to już w zasadzie było przesądzone, kwestia zwycięstwa.
Tak, no teraz troszeczkę brakuje dziewczyn do grania, bo jakieś kontuzje, choroby i tak dalej, więc fajnie, że mamy te młode dziewczyny, które gdzieś tam na pewno pokazują się z dobrej strony tutaj i myślę, że to jest dobry prognostyk gdzieś tam na przyszłość. Fajnie, że mogą grać i się uczyć i się rozwijać.
Trener Poznania Nag Wojciech Weiss po 6-0, w zasadzie humor musi być dobry, bo tak w dobrym stylu zrehabilitowaliście się za porażkę w środku tygodnia w Górzynie.
Tak, troszeczkę się bałem tego meczu. O tej porażce dziewczyny mogą się nie podnieść. Mecz będzie ciężko, troszeczkę kontuzji, problemów takich zdrowotnych, ale nie, jakby moje wątpliwości zostały bardzo szybko rozwiane. Od początku mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Od początku wyglądał naprawdę ten mecz bardzo fajnie. Także jestem bardzo dzisiaj zadowolony z gry, z wyniku. Super.
Przed wami mecz w Gdańsku, to nie będzie mecz o pietruszkę, bo tam musicie zdobyć punkty, żeby zapewnić sobie pierwsze miejsce po fazie zasadniczej.
My, żeby zająć pierwsze miejsce, musimy wygrać ten mecz w Gdańsku. Mecz jest bardzo taki ciężki gatunkowo, że tak powiem, bo nawet porażka nasza może nas zrzucić na trzecie miejsce w tabeli. Także no, no, mecz będzie na pewno bardzo istotny dla układu tabeli. Jedziemy tam nie z rebizyjnym, żeby wygrać. Wiemy, że stać nas na to, jeżeli nie będzie jakichś problemów zdrowotnych, kontuzjowych, także myślę, że na pewno powalczymy i myślę, że przywieziemy z Gdańska 3 punkty.
Tego życzymy Wojciechowi Weissowi i piłkarkom. A propos kobiecego futbolu, to Lech AZS UAM też rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, bo trawiasta odsłona uniwersyteckiej drużyny to przecież Lech Poznań, który chce szturmować drugą ligę w piłce nożnej na trawie. No ale do tego jeszcze będziemy wracać, gdy będzie bliżej sezonu trawiastego. Natomiast jeśli chodzi o futbol, to ważne jest też szkolenie. Szkolenie młodych zawodników, ale też szkolenie trenerów. O tym będzie następna rozmowa.
Kibice, słuchacze audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań już na pewno tę nazwę niejednokrotnie słyszeli. Mobilna Akademia Młodych Orłów. Jeden z trenerów prowadzących to w Wielkopolsce, pan Jakub Wojtkowiak. Panie trenerze, jeśli chodzi o tę mobilną akademię, to były takie klasyczne odwiedziny w poszczególnych powiatach. Zresztą to można znaleźć, te terminy, na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ale troszeczkę zaczyna być tutaj modyfikacji. Na czym to będzie polegać?
Przede wszystkim modyfikacja będzie polegała na tym, że szkolenia będziemy prowadzić wewnątrz w klubie, który jest zainteresowany pozyskaniem certyfikatu Szkółki Piłkarskiej Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i my będziemy takim wsparciem przy wizytach edukacyjnych, gdzie będziemy wspólnie z trenerami obserwować treningi, będziemy też prowadzić treningi pokazowe. I w ramach tych treningów będziemy wspólnie z trenerami oceniać treningi, zajęcia pod kątem metodyczno-coachingowym, ale też w takim obszarze organizacyjnym.
Jak oceniacie to, co do tej pory się działo? Cieszyło się to sporym zainteresowaniem, bo odwiedzaliście naprawdę różne zakątki Wielkopolski. Może pan kilka przykładów podać, jak to wyglądało, czy pod względem liczebności, zainteresowania samych trenerów. Ludzie, trenerzy chcą się uczyć?
Tak, w Wielkopolsce na pewno chcą się uczyć, czego dowiaduje taka nasza wspólna analiza, że praktycznie przez ostatnie 4 lata, zaraz będzie 4 lata, kiedy realizujemy te szkolenia, to średnio około 20 trenerów bierze udział w takim szkoleniu w poszczególnych powiatach, ale również zawodnicy widzimy, że są bardzo mocno zaangażowani, którzy biorą udział w takich treningach pokazowych i jest to dla nich taki dodatkowy kop do motywacji, do tego, żeby otrzymać takie nastawienie dodatkowe do udziału w szkoleniu piłkarskim. I my widzimy tutaj przede wszystkim taką dużą wartość dodatnią pod kątem tego, że trener cały czas w Wielkopolsce chce się doszkalać, dopytywać, co można zmienić, co można jak zaplanować, jak można realizować szkolenie, jakich metod, jakich form użyć w poszczególnej kategorii wiekowej. No i też od tego będziemy rozpoczynać kolejny cykl takich szkoleń, ale tym razem też raz w tygodniu, troszeczkę mniej, na rzecz tych wizyt edukacyjnych. I tematyką tego szkolenia będzie planowanie pracy szkoleniowej na poszczególnych etapach od żaka do młodzika, czyli piłka nożna od 9 do 13 roku życia.
Czyli będziecie troszeczkę starali się wprowadzić pewną jednolitość, jeśli chodzi o te zachowania szkoleniowe, tak to nazwijmy, poszczególnych i szkółkach piłkarskich i szerzej patrząc na kluby na terenie danego powiatu na przykład?
Tak, mamy swoje rzeczywiście jakieś przemyślenia i wytyczne do prowadzenia szkoleń, do prowadzenia zajęć treningowych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Natomiast też zwracamy uwagę na to, jaki klub w danej miejscowości czym się charakteryzuje. I też nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego worka i chcielibyśmy być bardziej elastyczni i zapoznać się też ze środowiskiem trenera, który pracuje w danym klubie, w danym środowisku, jakie ma możliwości pod kątem infrastruktury, jakie ma możliwości pod kątem takich elementów jak dostępność jakichś elementów, które mogą pozwolić na bardziej unowocześnienie tego szkolenia, jesteśmy elastyczni. Co ważne, też podczas naszych szkoleń będziemy wprowadzać dodatkowe takie zajęcia dla rodziców, gdzie będziemy chcieli uświadamiać ich, jaka jest rola rodzica w tym procesie szkoleniowym, jaka jest rola trenera, rodzica, nauczyciela i też jak on mógłby wspomagać trenera piłki nożnej do tego, żeby ich pociecha rozwijała się w sposób optymalny.
Ciekawe zajęcia dla piłkarskich trenerów, także dla młodzieży, pokazowe treningi, to wszystko w Mobilnej Akademii Piłkarskich Orów. Słyszeliśmy Jakuba Wojtkowiaka. Piłka nożna zdominuje Radio Poznań bez wątpienia także w najbliższym już tygodniu, bo przypominamy, że w najbliższy wtorek 5 minut po 21 będziemy Państwa przygotowywać do tej futbolowej gorączki, do bardzo ciekawego finiszu tego już w 2022 roku futbolowej PKO BP Ekstraklasy. Naszymi gośćmi w sportowej arenie będą rzecznicy obu poznańskich klubów, które mają różne cele. Walczącego o mistrzowską koronę Kolejorza, czyli rzecznik, redaktor Maciej Henszel, no i redaktor Piotr Leśniowski z broniącej się z uporem, oby skutecznie przed spadkiem z Ekstraklasy poznańskiej Warty. To we wtorek 5 minut po godzinie 21, a za tydzień już zapraszamy Państwa na antenę naszej miejskiej stacji MC Radia od 12.30 na mecz Warty w Grodzisku Wielkopolskim z Górnikiem Łęczna i na antenę Radia Poznań od 17.05. W ramach tego naszego wydania audycji będziemy dla Państwa transmitować mecze z Podwawelu, Krakowia kontra Kolejorz. Niech ta wiosna będzie udana i radosna dla fanów obu poznańskich drużyn. Ale cały czas w kalendarzu mamy niedzielę, 30 dzień stycznia. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy dla Hiszpana Rafaela Nadala, który w Melbourne wygrał Australian Open, pokonując w finale Daniła Miedwiedwiewa z Rosji 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 i 7-5. Dzisiaj też skoki narciarskie w Willingen w Niemczech. Najlepszy Norweg Mariusz Lindwik. Tylko jeden Polak w drugiej serii, Dawid Kubacki na 15. miejscu w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata prowadzi Karl Geiger, który dziś był drugi, to Niemiec, a z Polaków na 20. miejscu najwyżej jest Kamil Stoch w Pucharze Świata. Dziś Stoch był 34. Także panie skakały w Willingen, tam najlepsza Słowenka Nika Kriżnar, Polki 21. Nicole Konderla i 22. Kinga Rajda. Ponadto dzisiaj także walka o Mistrzostwo Europy piłkarzy ręcznych. Mówiliśmy, że do przerwy reprezentacja Hiszpanii prowadziła ze Szwecją 13-12, ale to spotkanie, zobaczymy, czy już się zakończyło. Zakończyło Szwecja mistrzem Europy. Brawo. 27-26. Szwecja ostatecznie z Hiszpanią wygrała brąz dla Danii, która po dogrywce wygrała w meczu o trzecie miejsce z Francją. Ekstraklasa koszykarzy w kraju Śląsk-Wrocław wygrał z Arget BM Stalą Ostrów 79-69. Dziś też dwa spotkania drugoligowe pod koszem. MKK Gniezno wygrał w Sopocie z rezerwami Trefla 84-62, a Rycerze Rydzyna pokonali u siebie Zastal z Zielonej Góry, drugi zespół 105-87. Spoglądam, czy coś jeszcze dzisiaj ciekawego, godnego uwagi się wydarzyło. O, powrót Krystiana Bilika, to ciekawostka. Równo po roku, po kontuzji, wrócił dzisiaj do gry w Derby County i strzelił w doliczonym czasie gry gola na 2-2, a Birmingham City było rywalem Derby County. Szkoda, że w 41. minucie z grymasem bólu zszedł do szatni Kamil Juźwie.
Na selekcjonera, nowego selekcjonera po odejściu Paulo Sousy polskiej piłkarskiej reprezentacji musimy poczekać przynajmniej do jutra, tak ogłasza Polski Związek Piłki Nożnej, a Państwo już niedługo będą mogli poczekać czekać na redaktor Ewę Mikołajewską, która po godzinie 20 zaprosi Państwa na zupełnie innego rodzaju emocje, ale równie piękne, czyli to będą emocje listy przebojów klasyki muzycznej, czyli klasyka na bis. Serdecznie Państwu polecamy. Wcześniej oczywiście inna dama Radia Poznań, Ola Włodarczyk, przedstawi wiadomości ze świata, z kraju i z regionu, a my już szybciuteńko ze studia znikamy. Audycję w sportowym rytmie pięknie zrealizował Jarosław Epakczyński, a przygotowali i prowadzili równie pięknie
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia, dobranoc.